środku dnia.
W środku dnia o tym, co nas dręczy i w środku niszczy. Alkohol. Chyba to każdy wie. Alkohol i używki. To coś, co potrafi naprawdę zdziałać bardzo, bardzo dużo złego. No, zresztą są one niemal tak stare jak świat, jak człowiek i działania człowieka. Dopóki są takim drobnym dodatkiem do codziennego funkcjonowania, dopóty problemu nie stanowią. No ale ze statystyk polskich i europejskich, zaznaczam, nie tylko polskich, jednoznacznie wynika, że bez picia coraz więcej osób nie wyobraża sobie funkcjonowania. Wiek inicjacji alkoholowej stale się obniża i dzisiaj wynosi już, uwaga, 12,5 roku. Dzieciaki 12,5-letnie zaczynają pić. Dane mówią także, że z roku na rok zrównuje się ilość alkoholu wypitego przez mężczyzn i przez kobiety. O Polakach w ogóle mówi się, że piją dużo, ale przecież nie tylko o Polakach. Na ulicach Poznania sprawdziliśmy, czy to jest prawda, czy tak sądzimy i czy tak jest. O picie pytała Sandra Soluk.
Nie, okazjonalnie, dosłownie. Alkohol czasami potrafi za bardzo uderzyć do głowy i wtedy z imprezy się robi, no niestety, powiedzmy szczerze, jeden wielki bałagan, a nie impreza i wtedy się impreza kończy.
Ale to kwestia takiego życiowego doświadczenia, czy tak zawsze pan miał?
Kwestia życiowego doświadczenia. Niestety, no, naród polski czasami nie umie się zachować.
A ile pan miał lat, kiedy pan zaczął pić? Coś próbować, pić więcej?
16.
Pijecie dużo alkoholu?
Zdarza mi się spożywać trochę większej ilości.
Od imprezy do imprezy?
Nie, od imprezy do imprezy na pewno nie.
Czyli są imprezy, na których nie pijesz?
Zdarzają się takie.
Nie, u mnie to nie było pod względem, wszyscy piją. Ja też wypiję, to w ogóle było, nawet byłam z rodzicami i to była właśnie wyłącznie próba smaku. To nie było właśnie napicie się alkoholu. To nie było tak, że ja przy nich wypiłam butelkę, to było raczej po prostu próbowanie.
Rodzice powinni pokazać dzieciom i pozwolić im spróbować pewnych rzeczy w danym momencie, nie żeby potem po prostu kategorycznie czegoś zabraniać, bo wiele ludzi po prostu na zakaz reaguje w drugą stronę i ucieka właśnie w takie rzeczy, żeby próbować tego i potem może się to skończyć nałogowo na przykład.
To jest tak samo z paleniem. Teraz dzieci chodzą i pytają o starszych osób o papierosa i to jest jakieś takie powszechne. No i widzę, że też dużo starszych osób się zgadza na to, więc to też jest odpowiedzialność na przykład każdej osoby, która udziela tego papierosa albo kupi to piwo.
Tylko kiedy? Raz, że alkohol jest niezdrowy, dwa, że z drugiej, trzy, że mam dzieci na wychowaniu. Czy to jest duży problem w dzisiejszych czasach?
Myślę, że wśród młodzieży tak. Za moich czasów 20 lat tego tak nie było, a teraz jest.
20 lat to był mniej więcej ten czas, kiedy zaczynało się w pani środowisku pić alkohol?
No gdzieś tam już po studniówce, po maturze.
Myśli pani, że to, że pani mniej pije, ma wpływ na to, jak będzie się zachowywać?
Tak, że dzieci wyciągają pewne rzeczy z domu, więc jeśli ja nie będę upijać się do nieprzytomności, mam nadzieję, że ona kiedyś też nie.
Czy można skutecznie walczyć z nadmiernym piciem alkoholu? Czy można walczyć administracyjnie na przykład? Jaka jest świadomość uzależnień i współuzależnień w społeczeństwie? Jak państwo to widzą, jaką mamy świadomość tego, że są wśród nas uzależnieni i współuzależnieni? Dostęp do terapii także, jaki jest, a chęć korzystania z kolei z takiej terapii, to kolejny problem. No i co może zmienić sytuację, w której wydaje się, że walka z alkoholizmem, z nadmiernym piciem, no właśnie, wydaje się walką z wiatrakami. Czy zgodnie z tym, co powiedzieli naszej reporterce poznaniacy, państwo słyszeli przed chwileczką tę sondę z ulic Poznania, możemy powiedzieć, że wszelkie działania ograniczające picie nie są, nie będą tak ważne, skuteczne, jeżeli odpowiedniego modelu zachowań nie przekaże rodzina. Czyli, że to rodzina de facto ma zasadniczy, największy, najważniejszy wpływ na to, czy i w jaki sposób będziemy korzystać z alkoholu. Czy państwa zdaniem to tak właśnie jest? Jeśli tak jest, to co w naszych rodzinach nie funkcjonuje? Albo może jednak państwo wierzą w to, że można by zmienić w jakiś sposób prawny, administracyjny czy jakikolwiek inny ten sposób picia, czyli picia za dużo, picia na umór i picia przy niemalże każdej okazji. 618-654-654. Zapraszam do rozmowy i odezwał się już pierwszy słuchacz. Dzień dobry, panie Piotrze.
Dzień dobry, o, chyba pierwszy raz jestem pierwszy, jak to brzmi.
Piotr pierwszy.
O Jezu, to w ogóle patetycznie zabrzmiało. Do rzeczy. Alkoholizm. No najbardziej uderzająca z tych wypowiedzi ankiet, które przed chwilą były, bo kiedyś to tak panie nie było. No jak ja coś takiego słyszę, a skąd teraz ci ludzie, którzy mają problem z alkoholem, się wzięli?
Pamięć jest krótka.
Wzięli się z domów i z rodzin, z pokolenia ludzi, którzy się rodzili w 50-tych, 60-tych latach, za jakiś czas zostali rodzicami. No i powstało nowe pokolenie pijące, bo przykład idzie w pierwszej kolejności z domu i w ostatniej kolejności z domu. Także alfa i omega, to jest w ogóle pierwsze. Więc było
Alfa
tak.
Alfa i Omega, no to już nie Piotr I, a święty Piotr w takim razie powiem.
No, było tak, tylko się po prostu o tym nie mówiło, nie nagłaśniało, bo to było normalne, że po prostu się pije ten alkohol, że się go spożywa.
Ja w obronie szanownej pani, z którą rozmawiała nasza reporterka, być może ona w swoim dzieciństwie, lat temu 10, tam 20 czy ileś, nie widziała tego wokół siebie, nie doświadczyła.
I stąd ale mówi, że dzisiaj. Za całe gremium, więc fajnie, że nie doświadczyła, bo miała super w ogóle lżejsze dzieciństwo i fajniejszy start w życiu, ale myślę, że to zawsze było tak z tym alkoholem, bo naprawdę on się z niczego nie bierze.
Ale to by znaczyło, że użyłem tego określenia walka z wiatrakami, że z tym się walczyć nie da. A jednak może się da w jakiś sposób.
Wie pan co, panie redaktorze, ja myślę, że jak jest taki silny jakby nawyk z tego wychowania z domu, to dopiero ktoś, kto w swoim dorosłym życiu doświadczy czegoś przykrego, i odkryje to, albo ktoś dobry mu podpowie z otoczenia, że przyczyną tego był alkohol, to wtedy następuje ta prawdziwa zmiana, że ja widzę, że to jest przyczyną.
A pan mówi o pojedynczych przypadkach, a gdybyśmy tak postarali się ogólnić, jaka jest droga do tego, no żebyśmy mieli nieco inną, albo diametralnie inną sytuację z piciem alkoholu niż mamy. I to nie mówię tylko o Polsce, bo żeby było jasne, bo to jest tendencja współczesnego, rozwiniętego świata.
No tak, ale jesteśmy Polakami, żyjemy w Polsce i to jest dla nas najważniejsze, bo to nasza ojczyzna. Ja tutaj, jak wiele innych spraw w ogóle związanych z funkcjonowaniem dorosłym, obstawiam na dom. A już tak żartobliwie, bo temat jest bardzo poważny, to ja myślę, że jeżeli przez przypadek obejrzymy jedno i drugie i trzecie wystąpienie w Sejmie, to pewnie dlatego na sucho się nie da tego przełknąć. Wszystkiego dobrego.
Czyli stres, nerwy, trudności pogodzenia się z rzeczywistością, ale to już potem jest wymówka i szukanie sposobu do tego, że się nie da. Panie Wiktorze, dzień dobry.
Dzień dobry. No, ja mogę o sobie powiedzieć jedynie. Zachowuję abstynencję od alkoholu, choć bałem się, kiedy po raz pierwszy zacząłem pracować, a przez kilkanaście lat pracowałem i to między pijakami takimi, że nieraz, no dwa razy kolegium ówczesne do spraw wykroczeń miało swoje posiedzenie wyjazdowe na terenie zakładu, bo byli sądzeni ludzie po rozrubach pijackich. Najbardziej tego się bałem, by mnie w to nie wciągnięto. Dzięki Bogu nikomu się to nie udało. Mam już prawie 64 lata i nie znam tego tak zwanego stanu nieważkości, tego uczucia nie znam w ogóle. Jedynie co mi się zdarzy na turnusie, bo jeżdżę na turnusy do Ustronia Morskiego zimą na Boże Narodzenie do ośrodka Klimczok w Ustroniu Morskim. Przy okazji pozdrawiam panią Anię, która mi te pozdrowienia przysłała. Ja jej to odwzajemniam, bo rzeczywiście jeżdżę i zdarzy mi się w czasie Sylwestra tego szampana wypić, chociaż raz się zdarzyło, że mi proponowano drugą lampkę, odmówiłem, mówię nie, jedną symbolicznie wystarczy, bo no, słyszę, co wódka potrafi z ludźmi
Panie
zrobić.
Panie Wiktorze, od razu będę pana wyciągał na spytki. No, króciutko, jak to się stało, że pan w ogóle założył abstynencję i nie wszedł w to, a no środowisko, jak pan powiedział, było takie, że trudno było wytrwać?
No dużo się słyszało, kiedy byłem w ośrodku rehabilitacji zawodowej Związku Spółdzielni Niewidomych, bo tak on się wówczas nazywał w Bydgoszczy, teraz się nazywa inaczej. Mieliśmy pogadanki, na których były wyświetlane filmy na temat alkoholizmu, co potrafi wódka z ludźmi zrobić. No i dużo człowiek słyszy.
Czyli pana na tyle to przeraziło?
Dużo człowiek słyszy, no zwłaszcza jak jeszcze pewnego razu, kiedy wracałem autostopem z Poznania, bo do kolegi na rataje jeżdżę, i się do mnie pijak przyczepił na Antoninku, tam przy Volkswagenie łapałem stopa. Ledwo to na kulosach łaziło, szurało butami o ziemię, do mnie podszedł. Ja panu chcę pomóc. Ja mówię, panie, ja łapię stopa dookoła. Jak pan mi pomoże? Mówię, czy pan mnie na barana zaniesie 130 kilometrów? Każdy kierowca będzie na pana patrzył, a nie na mnie. A on i zaczął się faflunić. No to ja odskoczyłem w bok. No całe szczęście, że akurat się ciężarowe Volvo zatrzymało i w to Volvo wsiadłem. bo nie wiem, co on by mi zrobił.
Ojejku, czyli to jest chyba jeden z rzadszych przypadków, to znaczy rzadko do mnie docierają takie informacje. Może państwo mają takie rzeczywiście również doświadczenia własne i
no,
zasłyszane.
No ja mówię, zachowuję abstynencję, tak. Nie piję i tyle.
Dziękuję panie Wiktorze. Dziękuję. Bardzo. Czyli po analizie tego, co się widzi, młody człowiek potrafi powiedzieć, o nie, nie będę pił. No, niesamowite. Ale jest tak, że słyszeliśmy, co poznaniacy mówią na temat picia, że jednak to się dosyć często zdarza i młodszym, i starszym. Młodym też, coraz młodszym, bo wspomniałem, że inicjacja alkoholowa to w tej chwili 12,5 roku, jak wykazują badania w Europie. Z poznaniakami zgadza się w tej kwestii pisarka i dziennikarka Małgorzata Nawrocka. Zapobieganie czy leczenie alkoholizmu opiera się w tej chwili właściwie na działaniach politycznych, ekonomicznych, a także społecznych. Odpowiedzialna za przekazywanie wzorców, ale także za wsparcie w wychowaniu i wychodzeniu z nałogu, jeśli już się ktoś uzależni, jest jednak chyba przede wszystkim rodzina.
Rzeczywiście to jest fundament. Jeżeli nie ustalimy, na czym stoi ta cała konstrukcja pomocy osobom w kłopotach dzisiaj, uzależnień wszelkiego rodzaju, głównie alkoholizmu, no to nam się nie uda. Czyli ustalamy, że rodzina to fundament. I będę mówiła o rodzinie jako środowisku, na które musi działać tak zwana wysoka kultura. Wysoka kultura zawsze sprzyja wychowaniu i kiedy obowiązuje w społeczeństwie wysoka kultura, łatwo jest utrzymać i wtedy te zachowania ekstremalne, marginalne, chore, depresyjne, destrukcyjne, bardzo są na jej tle wyraźne i wtedy odrzucane przez większość społeczeństwa. Natomiast kiedy tutaj dosadne słowo, jestem antywulgarystką, proszę mi zaufać, kiedy chamieje kultura, tak to nazwę wprost, wtedy zachowania destrukcyjne, z którymi alkoholizm się kojarzy, one niebezpiecznie zbliżają się w ogóle do norm zachowań ludzkich i wtedy wyjaśnienie młodemu pokoleniu, czyli próba wyciągnięcia rodziny, nastolatków, dzieciaków z takiej opcji, że alkohol jest częścią kultury, jest o wiele trudniejsza, ponieważ niski powszechny poziom kultury sprawia, że zachowania ekstremalne stają się w sumie jej częścią. I rozeznanie dobra i zła, ryzyka czy sukcesu jakiegoś życiowego, to wszystko bardzo się zaciemnia.
A więc rodzina i kultura to te zręby, które zrodzą nam kogoś, kto ma tendencje albo kto ich nie ma i poradzi sobie nawet z takimi wyzwaniami, które się zdarzyły panu Wiktorowi, gdzie wokół niego działy się takie rzeczy, że ale on wytrwał. Rodzina i kultura, w której żyjemy, ale kultury nie da się przecież narzucić i zadekretować. Trzeba ją tworzyć. No, a poprzez co? Poprzez kształtowanie postaw, wzorców. No i znów zatem sięgamy do rodziny, tak? Bo tam to się to wszystko dzieje. 618-654-654, co się dzieje w nas, co się może dziać w nas i wśród nas, żeby walka z nadmiernym piciem i z alkoholizmem nie była walką z wiatrakami. Zapraszam pana Andrzeja do rozmowy. Dzień dobry.
Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzień dobry panu redaktorowi. Drodzy państwo, no temat jest, jakby nie patrzeć, dosyć taki gruby. I też tutaj postanowiłem swoje 5 groszy wrzucić, dlatego że uważam, że nie wszystkie rzeczy uda się rozwiązać w taki łatwy i prosty sposób, jakbyśmy chcieli. Zobaczcie, alkohol czyni to zło, ale jest ogólnodostępny wszędzie. Papierosy, ogólne zło, wnoszą w nasze życie, są ogólnodostępne. Próbuje nam się narzucić od góry też tam jakieś uwarunkowania, żebyśmy tego nie pili, nie próbowali, trzymali swoje dzieci daleko od tego, ale mimo wszystko nasi mądrzejsi od nas do góry pozwalają niejako na to, żeby to wszystko było dostępne tu, tam, czy gdziekolwiek.
Dostępne to raz, a dwa, proszę spojrzeć, i pewnie pan to ma na myśli, jak, w jaki sposób reklamuje się alkohol jako coś, co gwarantuje wspaniałą zabawę, prawda?
Oczywiście, ale oczekuje się od nas jednocześnie tego, żebyśmy trzymali nad tym jakąś pieczę, dystans do tego mieli, żebyśmy nie odpływali w cudzysłowie na tym alkoholu i w ogóle, no drogi panie, to tak jakby pan złowił złotą rybkę i nie chciał spełnić żadnego życzenia z 3 dostępnych, no też ciężko się będzie powstrzymać, prawda?
Tak, a propos złotej rybki jest taki też dowcip dotyczący alkoholu, ale może już nie będę go przytaczał.
Drugą sprawę, którą chciałbym powiedzieć odnośnie kultury picia. Jeśli ten alkohol jest dostępny wszędzie, możemy go pić, spożywać w jakiejkolwiek formie, na różnych imprezach, róbmy to z głową o tyle, o ile potrafimy nad sobą zapanować. W domu, jak pijemy alkohol, ja przyznam się, po pracy lubię sobie wypić piwko, dwa, tylko dlatego, że no niestety mam ciężką pracę, robię w gorących warunkach często. Przychodzę do domu, chcę odpocząć, wypijam sobie chłodne piwko, no mam relaks niesamowity.
A wie pan, co mówią lekarze czy też psychologowie, że jest to taka mała nagroda, która potem przyzwyczaja i ciągnie człowieka dalej, więc może by to było piwko bezalkoholowe. Taka, przepraszam bardzo, refleksja.
Nie, rozumiem tutaj, tylko tutaj nie w tym kierunku akurat chcę pójść. Moje dzieci, ja nie ukrywam przed nimi tego, że przychodzę z pracy, wypijam sobie piwko, ale moje dzieci nie widziały mnie nigdy pijanego. Drugie, nie
czyli pan pokazuje, że można z umiarem korzystać z różnych przyjemności.
Nie chodzę nigdzie do komórki, nie popijam sobie tak, żeby dzieci nie widziały, ale im częściej tata wychodzi, tym bardziej dziwnie się zachowuje i płynnie chodzi i coś w tym stylu, bo wtedy oszukujemy samych siebie i jednocześnie dzieci. I dzieci też zaczynają to być może rozumieć w taki sposób, że okej, z alkoholem to trzeba ostrożnie i po kryjomu, bo można mieć kłopoty lub coś w tym stylu.
No i wprowadzamy fałsz w wychowaniu dzieci. To
oczywiście
jest najgorsze, co może być.
Pierwsze, które tutaj chciałbym przekazać, to to, że jeżeli będziemy oszukiwać, to będziemy oszukiwać samych siebie. A jeżeli będziemy potrafili to racjonalnie wyjaśnić naszym pociechom, o które się tak zawsze martwimy, to myślę, że przyniesie to efekt taki, jaki chcemy, żeby przyniosło.
Czyli znów, ale nie możemy zasady życia w rodzinie. Uczciwość,
umiar. Wszystko jest dla ludzi, umiar. Drodzy Państwo.
Panie Andrzeju, bardzo panu dziękuję.
Ślicznie dziękuję.
Pozdrawiam serdecznie. Witam gorąco pana Arka.
Dzień dobry. No tak, przysłuchuję tej audycji, miałem nie dzwonić, ale zadzwoniłem, bo ujęła mnie ta pani,
dziękuję,
która przed tym panem mówiła, że no maleje kultura w narodzie, no to ludzie piją. No chyba coś w tym jest, bo nie wiem. Ale to taka dygresja. Ja nie piję już od kupy lat i nie jestem dobrze.
To znaczy, założył pan sobie abstynencję?
Znaczy, założyłem. Pan, tak z tym założeniem to nie jest do końca. Bo jak ten pan przed chwilą mówił, że lubi sobie wypić piwko, ja sobie też lubiłem wypić piwko, a potem, wie pan, to się już tak robi. Lubimy, a potem nagle ta cienka czerwona linia, nie wiadomo kiedy jest. I przyszedł moment, że ja nie chcę, bo mi się przekroczy i przestałem, ale ja akurat umiałem z tego wyjść, czy wyjść, to powiedzieć i przestać i w ogóle mnie nie ciągnie. Teraz, że kasy więcej, dwa, to sympatycznie się czuję, trzy, to ludzie mnie lubią, bo ich wolę i w ogóle.
Ale czyli uniknął pan tego zagrożenia, które gdzieś się czaiło.
Gdzieś się czai, ale widzi pani, to wracając do tego zagrożenia, nikt z tym zagrożeniem nie radzi, nie potrafi sobie poradzić, bo wie pan, grupę, a to jest jedno, to trzeba mieć silną wolę i chcieć tam chodzić.
Ale to już jest się najczęściej w takiej grupie, kiedy sięgnęło się już, no niestety dna, prawda?
No może dna nie, ale wie pan, zdało się sprawę z tego, że jest jak jest. A jaka jest inna grupa wsparcia? Jak pan mi wytłumaczy, jaka jest forma pomocy ludzi, którzy sobie zdają sprawę.
To jest nie pytanie, czy da się pomóc i czy w takim uzależnieniu alkoholowym jest metoda jakaś na to, pan, żeby uniknąć, żeby
zlikwidować. To nie chodzi o to, ale wie pan, na początku tej kariery nie ma niczego, co by spowodowało, że można przestać. Teraz niech pan idzie do każdego sklepu, są miliony setek. Te setki powinny być moim zdaniem zabronione.
No, było głośno o tym, że będą droższe, dlatego będą mniej kupowane.
Droższe, wie pan, to
więcej pieniędzy wpłynie do budżetu.
Będą płacić 50 zł za paczkę. Ci, co piją, będą płacić, żonę okradnie, dziecko okradnie i pójdzie się napić. Ale problem
polega
co
jest
na
takim...
tym, że...
No, tak, proszę bardzo.
Problem polega na tym, że taka dla mnie dostępność taka alkoholu, jaka jest, no to jest katastrofa, nie?
Pan, jednak, pan to ograniczył.
No, oczywiście, że tak.
Powiemy sobie troszkę o Skandynawii, mnie, gdzie bardzo trudno.
Skandynawia jest specyficzna, ale z drugiej strony, wie pan, ci ludzie piją tak jak piją i piją na ubór, bo mnóstwo Skandynawów.
Mówi pan o Skandynawii, właśnie o tym też będziemy mówili.
Bo tam nie ma słońca, bo tam ludzie mają, wie pan, ja jeżdżę często do Włoch, czy gdzieś i ludzie, tam nie widziałem takich grup wałęsających się pijanych, ludzie wypiją winko, posiedzą, pośpiewają.
No tak, ale też nie ma takich utrudnień z kolei. O tym będziemy mówili jeszcze. Czy to jest takie proste ograniczyć?
Problem z dostępem i tak samo dla młodzieży, dla cudza problem, żeby dzisiaj 15-latka sobie poszła kupić alkohol.
Czy pan Arek sądzi, że pokaże, ograniczenie...
Jestem w sklepie, to druga sprzedawczyni się nie pyta o wiek. No bo taka prawda.
Dziękuję bardzo. Panie Jarku, więc wynika z wypowiedzi pana, że jednak gdyby było to mniej dostępne, to mniej pilibyśmy. W społeczeństwie, ale szczególnie wśród decydentów, panuje takie przekonanie, że sprzedaż alkoholu i jego spożycie to właśnie główne źródło zysków, także budżetowych. Komentuje profesor Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości Krzysztof Wojcieszek.
Na przykład mówi się, no budżet państwa na tym się opierał, no teraz już się nie opiera, bo gdzie indziej jest akcyza, ale nadal są poważne wpływy. Bardzo wielu ludzi, i to również decydentów, wierzy, że to jest źródło zysków. Jeszcze trzymajmy się na chwilę tych korzyści, żebyśmy je w pełni widzieli. No są miejsca pracy, małe sklepy mówią, my byśmy zbankrutowali bez tego. Zajmują się tym dostawcy, barmani, transport. Są wpływy finansowe z podatków. No i tu taki historyczny trend, że w XVII wieku, kiedy zaczął spadać eksport zboża polskiego, to bardzo szybko odkryto, że można to zboże sprzedawać wewnętrznie, jak się je przetworzy na napoje alkoholowe. 50% wpływów z produkcji zboża zaczęło pochodzić z eksportu wewnętrznego. W XIX wieku 30% dochodów majątków ziemiańskich z tego pochodziło. I nawet taki bardzo zasłużony patriota tutaj z Poznaniem związany, hrabia Zamoyski, jak go wyrzucono z Wielkopolski, wylądował w Austro-Węgrzech, to pierwsze co zrobił, to zorganizował skutecznie sieć browarów i gorzelni, żeby mieć środki na działalność patriotyczną, na przykład na Fundację Tatrzańską. No więc te korzyści istnieją.
Korzyści z pewnością istnieją. O sytuacji picia, nie picia, co na to ma wpływ, będziemy za chwileczkę rozmawiać z panem Wojtkiem i z panem Markiem. Ale powiedzmy też o stratach, bo od nich mówi także profesor Krzysztof Wojcieszek. Straty są jednak bardzo dotkliwe.
Ocenia się i to ekonomiści oceniają. Nie specjaliści od strat społecznych, którzy mówią, no przecież jest cierpienie ludzi, są choroby. I ocenia się w oparciu o badania, że te straty są mniej więcej 1-3, czyli 1 złotówka wpływu, a 3 złote strat. To się oczywiście zmienia, bo zmienia się krajobraz ekonomiczny, ale ta proporcja zostaje, czyli zostaje proporcja, że coś wpływa, ale to jest jak lichwiarska pożyczka, żeby pokryć koszty strat alkoholowych różnorodnych, musimy wydać z tego samego budżetu teraz, albo za chwilę, albo nieco później znacznie więcej. Koszty związane z wypadkami przy pracy. Nie wiem, czy państwo wiedzą, że jak ginie młody człowiek, na przykład bo jakiś pijany kierowca go zabije na drodze, to straty są liczone między 100 tysięcy a milion. Zależy, co on tam umiał, ile w niego zainwestowano tego młodego człowieka, bo on nie zwróci społeczeństwu tego, co włożono w jego wychowanie i utrzymanie. No są koszty wandalizmu. Ja na Mazowszu mieszkam, podobno koleje mazowieckie co roku muszą płacić ponad 200 milionów złotych, żeby pokryć straty, które powodują w taborze kolejowym wandale po pijanemu. No są też koszty przemocy domowej. 2/3 przypadków przemocy domowej, tych notowanych przez policję, pochodzi od sytuacji, gdzie sprawca jest nietrzeźwy.
No i straty pracodawców, wydajności pracy, zwiększanie absencji, niestabilność zatrudnienia, częste zmiany kadr, to wszystko się w te straty wpisuje. 618-654-654 za 21 minut, godzina 13. Panie Wojtku, dzień dobry, witam pana Marka, pan Wojtek zaczyna.
Dzień dobry. Ja powiem krótko. Nigdy nie miałem problemu z alkoholem, chociaż czasem kieliszeczek dla zdrowotności, jak to się mówi, to jest w ogóle alkohol uważam, że jest dla ludzi. Natomiast od już 2000 lat temu ludzie pili, bo przykład jest tego w Ewangelii napisane, w Piśmie Świętym, że w Kanie Galilejskiej zabrakło wina. To tyle, co chciałem powiedzieć, a jeszcze żartobliwie coś powiem. To już jest troszeczkę żartobliwie powiedziane, że alkohol pity z umiarem nie szkodzi nawet w dużych ilościach.
Tak, to znamy. Znamy to z filmu. Dziękuję panu serdecznie.
Przecież alkohol jest dla ludzi, tylko którzy umieją pić.
Otóż to. Jeśli nie umiesz jeździć na rowerze, no to się przewrócisz, prawda? No, to nie umiesz pić, wylądujesz bez roweru w rowie. Dziękuję serdecznie, panie Marku.
Dziękuję.
powitał serdecznie, wywołał pan mnie do tablicy, panie redaktorze, bo tak się składa, że akurat jestem suchym alkoholikiem, niepijącym od 28 lat.
Gratuluję. Gratuluję, bo miałem kontakt z tymi środowiskami i wiem, że jest to bardzo trudne.
Powiem panu, że wszystkie wypowiedzi, które usłyszałem, do kosza. Wszystkie wypowiedzi do kosza. Nie ma żadnej silnej woli. Jest wolna wola. My mamy własny wybór, co chcemy wybrać. A granica, panie redaktorze, między właśnie, co pan wspominał, między piciem a niepiciem jest tak cienka, ta czerwona linia, że my sobie nie zdajemy sprawy, kiedy ją przekraczamy i jesteśmy już, jak to się mówi, ugotowani. Nie ma czegoś takiego jak picie kontrolowane, bo ktoś mówi, że ja wypijam dwa piwka. Ja też wypijałem dwa piwka. Później wypijałem cztery, a później osiem. I tak to się rozpędza.
Ale jest ten moment, wpadnę panu słowo, bo dzwonił do nas pan Arek, który powiedział, że rzeczywiście wypijał sobie piwko, jedno po pracy, drugie piwko i sam stwierdził w pewnym momencie, aha, a za chwilkę zacznę pić trzecie, czwarte, nie piję wcale.
I brawo dla tego pana. Natomiast w moim przypadku było zupełnie inaczej. Było odwrotnie. Przekroczyłem linię i nie mogłem już sobie z tym poradzić. No i niestety musiałem skorzystać z terapii odwykowej w Gnieźnie. Przepiękna placówka, wspaniali ludzie w tamtych latach. Wspominam do dzisiaj nazwiska, nie będę mówił, chociaż nie wiem, czy mogę. Pani terapeutka, pani Małgorzata Szyszkowska, pani Hania Nowik, wspaniali ludzie, który jak ja tam trafiłem, to przez trzy dni ze mną nikt nie gadał. Mówi, a co się okazało? Ona powiedziała do mnie, panie Marku, pan jest nasiąknięty alkoholem jak maślak po deszczu, jak pan dojdzie do siebie, to będziemy rozmawiać.
Panie Marku, proszę podpowiedzieć, bo z pewnością wielu słuchających, wielu z nas zna takie sytuacje, czy wśród znajomych, czy w rodzinie. No nie możemy powiedzieć, że tak nie jest, że ktoś potrzebowałby takiego otrzeźwienia już na stałe, czyli także skorzystania z takiej terapii. Jak skutecznie, czy jest w ogóle jakaś droga do tego, żeby komuś to ułatwić, umożliwić, czy no nie wiem, zmusić go, to się nie da, prawda? Ale zmusić w takim nie sensie, że skłonić go, żeby uczynił ten krok i poszedł, zrobił to, co zrobił pan i jest teraz dobrze. Co zrobić?
Powiem panu tak, bo wszyscy mówią rodzina, zgadza się rodzina, ale przede wszystkim należy to zrobić. No mówię, ja miałem takie szczęście, że trafiłem na tych wspaniałych ludzi.
Ale jak pan tam, jak pan trafił? Jak to się stało, że pan się zdecydował?
W ten sposób, że postanowiłem, bo ja próbowałem. Ja próbowałem, tak jak ten pan, panu się udało, mi nie. Ja próbowałem, powiedziałem dosyć, nie będę pił. Dzisiaj wypijam 8, jutro 6, potem 2, potem 1 i koniec. No i jak było 1, to potem wracało znowu 8. I mi się to nie udało. I za namową żony, która wtedy mi powiedziała, że no jak tak dalej pójdzie, to nie wiem, czy będziemy razem, jak się nie zdecydujesz na terapię. No i zdecydowałem się na terapię.
Czyli bodziec musi być jakiś silny, tak?
Bodziec tak, tak. Ale później na tej terapii ludzie, których tam spotkałem, powiedzieli mi, że najważniejszą rzeczą jestem ja sam w tym wszystkim i nie mam się kierować, owszem, rodzina rodziną, ale najważniejszą rzeczą jestem ja. Ja mam polubić siebie, ja mam zrozumieć siebie i ja mam zmienić swój tok myślenia. I udało mi się to. Po 2 tygodniach, jak żona mnie odwiedziła, powiedziano, że no niestety nic z tego nie będzie, bo mąż nie chce współpracować, no bo każdy się zapiera. Najgorszą rzeczą było dla mnie powiedzieć, mam na imię Marek, jestem alkoholikiem. To mi nie chciało przejść przez usta, tak? Bo wszyscy twierdzą, że jestem alkoholikiem, a ja absolutnie nie jestem alkoholikiem, bo ja z górnej półki z Pepeksu na początku piłem, nie?
Czyli przyznać się przed samym sobą, to jest klucz.
Tak, przyznać się przed samym sobą, to jest pierwszy krok, tak? W terapii alkoholików jest pierwszy krok, który trzeba zrobić, że przyznaliśmy się, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu i przestaliśmy kierować własnym życiem. I to jest podstawa. Jeżeli nie zrobimy tego pierwszego kroku, to nie ma opcji, żebyśmy w dalszej części sobie z czymkolwiek poradzili. I ja wszystkim tym, którzy się wypowiadali wcześniej, zwracam uwagę, żeby nie byli tacy takimi entuzjastami, że to jest tak wspaniale, fajnie, że im to nie grozi, bo ja też tak uważałem. Piłem, żeby być wesołym,
to się
spontanicznym, a stałem się smutnym i zgorzkniałym, więc piliśmy, żeby pozbyć się kłopotów, a pomnożyliśmy je. Także to wszystko nie działa w tym kierunku i młodzież przestrzegam, żeby uważać, zobaczyć swoje korzenie, bo to też ma potężny wpływ, bo jest udowodnione, że 50% dzieci z rodzin alkoholicznych będzie alkoholikami.
I o to chciałem zapytać i pan Marek sam to powiedział, panie Marku, że jednak to wychowanie w rodzinie jest niezmiernie ważne. Jest tak podstawowe. Jest, dziękuję jest serdecznie, podstawa. Panie Marku.
Uprzejmie.
Uprzejmie dziękuję za to świadectwo i za tę odwagę, bo jak pan powiedział, przyznać się i powiedzieć głośno, to było najtrudniejsze na początku. Pan Ryszard, dzień dobry.
Dzień dobry. Powiem panu tak, żeby każdy mówi, że nie jest alkoholikiem, bo każdy patrzy i wybiera sobie takiego gorszego, który jest więcej pije i więcej. I on mówi, o ja jeszcze nie jestem, bo jeszcze nie jestem.
Zawsze można znaleźć punkt odniesienia,
ale
który nas wybiela.
Wie pan co? Ja mówię tak. Jak sprawdzić, czy jesteś alkoholikiem? Nie musisz dużo pić, ale zrób sobie abstynencję. Przez 2 miesiące na przykład nie wypij ani kropli, ale żyj tak jak do tej pory. Nie, że ty się zamkniesz w domu i w 2 miesiące nie będziesz pił. Żyj tak jak do tej pory. Chodziłeś na spotkania, idź na spotkania, nie wypij i zrób sobie taką
taki
abstynencję.
Test.
Tak test. Mhm. Jak przez 2 miesiące wytrzymasz, nie wypijesz ani kropli, ale będziesz żył tak dalej, jak żyłeś wcześniej, byłeś wesoły, to znaczy, że nie masz problemu.
Mhm.
Ale z reguły nikt tak nie zrobi, bo nie, to tak głupie gadanie, co ty, kurde, przecież jedno piwo wypiję.
Mm-hmm. Dziękuję bardzo, bo także, państwo, proszę. Panowie podają takie rzeczywiście bardzo praktyczne wskazówki, które mogą nam bardzo w życiu pomóc. Dziękuję serdecznie. 618-654-654, jeszcze jeden telefon, halo?
Halo?
Dzień dobry, pani.
Dzień dobry.
Mogę pani imię poznać?
Tak, mam na imię Alina.
Pani Alino, prosiłbym uprzejmie o przyciszenie radia, bo...
Ja tylko chciałam zapytać, tak rzucić taką uwagę. Gdzie można pójść, żeby nie podano alkoholu? Wymyśliłam, że do kina. Ale nawet do teatru, jak się idzie, to też może być tak, że podadzą alkohol.
Na premierze lampkę szampana czy wina, tak?
No, nie wiem akurat, bo ja nie jestem abstynentką, ale no w kontekście...
Czyli dostępność alkoholu, jak rozumiem, pani zdaniem, to jest coś złego?
Dostępność, to jest właściwie, można powiedzieć, taka... Bo mówi się o wolnym wyborze.
No tak, i to prześleżko mówił nasz słuchacz, pan Marek, że no to od nas wszystko zależy... I w nas to siedzi.
Gdyby było 50% imprez, na których się nie podaje alkoholu, a te drugie 50, gdzie się podaje alkohol, no to wtedy można byłoby mówić o wolnym wyborze. A tak wszędzie, niemal wszędzie jest podany alkohol. I teraz ktoś, kto chce przestać pić, nagle musi zerwać, nie wiem, ze znajomymi i tak dalej, bo jak się na przykład mężczyźni spotykają? No przy piwie.
No, ciekawe spojrzenie. Dziękuję pani serdecznie. Zawieźmy to pytanie, może ktoś się zechce odpowiedzieć. A propos ograniczeń sprzedaży, no to wszelkie działania dotyczące ograniczenia sprzedaży, dostępności, podnoszenia ceny alkoholu, jak pokazuje doświadczenie i badania, nie przekładają się jednak wprost ani na wyraźne zmniejszenie spożycia, a z kolei mocno uszczuplają dochody z podatków i akcyzy, bo to było badane także przez ekonomistów. Pokazują to chociażby analizy restrykcyjnych systemów skandynawskich. Wspominałem, że do tego wrócimy. Czy też takie historyczne analizy dawnych decyzji polskich rządów o podwyżce akcyzy, że już teraz to będzie drogo i przestaniecie wreszcie pić. Wówczas wpływy do budżetu bardzo spadały, rzeczywiście. Wydawało się za tym, że ludzie mniej piją, no bo mniej wpływa pieniędzy z akcyzy. Ale ludzie alkoholu mniej nie pili, no bo dlaczego? Kwitł przemyt, powstawały małe i większe nielegalne wimbrownie. To powodowało z kolei tworzenie się środowiska przestępczego wokół tego procederu, a krocie zarabiali organizatorzy przemytu i dużych wimbrowni. I tutaj można powiedzieć ten przykład najbardziej drastyczny, wyrazisty, czyli prohibicja w USA, która wręcz zniszczyła gospodarkę, społeczeństwo i tak piło, zarabiali mafiozi i taki był tego skutek, co nie znaczy, że to powinno się lać w każdym miejscu piwo, wino i wódka. Panie Marku, dzień dobry.
Ja jeszcze
w odpowiedzi do pani.
Tak, nie chcę się zgodzić z tym, absolutnie. My mamy wolny wybór i wszystko zależy od nas. Jeżeli byłoby 50% takich imprez, 50 takich, mam wybór i wybieram tą imprezę tam na przykład, gdzie nie ma tego alkoholu. Natomiast jeżeli wszędzie są te ten alkohol, to moim wyborem jest to, czy ja go wypiję, czy ja go nie wypiję, tak?
Bo wówczas, ja też, wówczas jest to prawdziwsze, tak?
Tak, no to jest mój wybór i ja wtedy decyduję. Idę na imprezę, wiem, że tam będzie podawany alkohol, tak? Ale ja powiem, nie dziękuję, nie? Dziękuję, nie piję, nie? A i to jest, no, tam był dane jeszcze na temat dna, chciałem się powiedzieć, bo że niekoniecznie dno. Każdy ma swoje, o każdy, każdy ma inne. Jeden ma taki, że go wyrzucą z pracy, drugi i ma dno. To jest jego dno. Ktoś ma, że dostał naganę i pracy, to już może złapać, że to jest jego dno i musi się poprawić.
Inny, a trzeci, że żona mu powie, że go zostawi.
Tak, inny straci pracę, straci rodzinę, tak, otrze się o zejście prawie już, bo go tam odratują i dopiero wtedy to jest dno. A do niektórych nawet to nie jest jeszcze dnem. Także pojęcie dna jest bardzo ruchome.
Panie Marku, ale jednak to musi być jakiś bodziec, który uznamy za ten, który popchnie nas do tego, żeby zacząć działać.
Popchnie nas do tego, tak. Ale po pierwsze musimy otworzyć swoją głowę, bo to wszystko tam siedzi. I to jest podstawa. Ja powiem panu, że w moim przypadku pierwszym bodźcem było to, że ja chcę przestać, bo ja chciałem, ale nie mogłem. Bo ja chciałem wielokrotnie, tak jak mówiłem. Nieraz próbowałem, ale mi się nie udało, musiałem skorzystać z pomocy. Drugim bodźcem było to, że przykładowo była taka sytuacja, że do mojej rodziny, mojej żony, mój teść powiedział, weź go zostaw, tu jest taki fajny chłopak, możesz się z nim związać, weź go zostaw, po co tam...
Oj, panie Marku, przestajemy pana słyszeć.
I tu...
Dziękujemy bardzo za to, co pan mówi. Niestety zrywa nam się połączenie. Pozdrawiam serdecznie, także za to powtórne zadzwonienie. Telefon dziękuję uprzejmie. Pytali państwo o to, gdzie można mieć imprezę, na której się nie pije. No nie jest to takie trudne, ale pan Marek pokazuje, że można nie pić wszędzie. Misję kształtowania odpowiednich postaw czują różni ludzie. Czują oczywiście rodzice wobec własnych dzieci, czują wychowawcy wobec uczniów, ale o tym mówi także moderator krajowy Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, ksiądz Jarosław Błażejak, i przyznaje, że lekko to nie jest.
Parafia ma bardzo dużo narzędzi, ale to wszystko rozbija się o podejście proboszcza i o podejście parafian, bo takimi narzędziami mogą być uroczystości rodzinne związane z sakramentami, prawda? Pierwsza komunia, chrzest, bierzmowanie, no śluby plus wesela, prawda? Tu najbardziej jakby zrośnięty jest alkohol z weselami, prawda? I teraz ja na przykład zaproponowałem swoim wiernym, że jeżeli ktoś zdecydowałby się na wesele bezalkoholowe, no to powiedzmy żadnych ofiar nie musi uiszczać. To jest oczywiście odrobina, ale jakiś tam ukłon. Więc mówię, narzędzi jest naprawdę sporo, ale najważniejszym narzędziem, jakie ma do dyspozycji parafia, to jest ewangelizacja. Dlatego, że do abstynencji potrzebne jest zrozumienie tematu wolności.
Niewierzącym chyba też da się pomóc.
Oczywiście, że da się pomóc, nie?
Wracając do tych trzeźwych wesel, z jakim skutkiem?
To są bardzo incydentalne sytuacje, czyli bardzo rzadkie, ale jedno miałem takie na terenie swojej parafii akurat.
Jedno się zdarzyło. Alkohol jest nieodłącznym elementem bowiem wielu kulturowych krajobrazów, można by to tak nazwać, trochę poetycko w odniesieniu do alkoholu, jak to brzmi, prawda? Wśród pijących narodów wymienimy jednym tchem przecież Niemców, Czechów, Francuzów, Włochów, oczywiście Skandynawów także i Polaków. Między naszym jednak piciem a sposobem picia, szczególnie południowców, istnieje sporo różnic. Małgorzata Nawrocka.
My mamy z tym problem jako nacja. To jest niecudowny spadek po zaborach, to jest oczywiste, ale też żeśmy dołożyli swoje czasy komuny, czyli tak naprawdę byliśmy rozpijanym narodem od wieków i trzeba mieć tego świadomość. I każda inicjatywa, która ograniczała tę wadę narodową, była cenna, bo ona przynosiła potem społecznie bardzo pozytywne owoce.
Czyli zakaz picia alkoholu, tak?
To... Nie. Prohibicja to w ogóle co innego. Chodzi o styl. Włosi też spożywają, to wszyscy wiemy. A we Włoszech to wino. Nie czepiają. starajcie się Polaków. Więc we Włoszech kultura picia wygląda tak, że jeżeli choć raz przedawkujesz, jeżeli twoje zachowanie będzie dyskredytujące w towarzystwie, nigdy więcej cię nie zaproszą. W Polsce takie zachowanie może być nawet potraktowane jako wyraz, nie wiem, jakiejś wolności osobistej, jakiejś autoprezentacji takiej towarzyskiej, atrakcyjnej. Więc nie chodzi o to, żebyśmy założyli tutaj jakieś prohibicyjne zasady. Chodzi raczej o zmienianie mentalności i tak jak tu podkreślam, tworzenie pewnej kultury w ogóle obyczajów i kultury bycia spowoduje, że ludzie nie będą chcieli zachowywać się jak zwierzaki i wtedy nawet jeżeli będą sobie pić, to w dawkach stosownych, w sytuacjach stosownych.
Ale to chyba lata pracy.
Ale kiedyś trzeba zacząć. Niestety mam wrażenie, że koncerny alkoholowe, zresztą no nie ukrywajmy, są ogromne zyski. One mają ogromny wpływ na kształtowanie mentalności. Jeżeli w wiadomych sklepach weekend majówkowy do 6 piw dostajesz 6 kolejne gratis, no to przecież tak działały karczmy za czasów zaborów. Nie płacono chłopu za robotę, tylko dawano mu wódki i to była jego gratyfikacja. Potem miałeś w garści głupka, który wszystko zrobi, bo jak jest uzależniony, to pójdzie w każdą stronę.
No i może to zniewolenie to jest coś, o czym przede wszystkim powinno się myśleć, z czym powinno się docierać do swojej świadomości i do świadomości innych. Zniewolenie dla kogo jest tragiczne i komu może służyć i komu może być na rękę. I kogo zniewala, a kogo wspiera. Zostawiam Państwa z tym pytaniem i polecam www.radiopoznaj.fm. Bardzo dziękuję za szczere wypowiedzi i za to dzisiejsze spotkanie. Tomasz Jędraszczak, kłaniam się. Dziękuję też imieniu Sandry Soluk i Jarka Pachrzyńskiego.